Czwartek, 28 września. Wczoraj już wyznaczyłem na dzień dzisiejszy na godzinę 10 rano zbiórkę oddziału lotnego, który z Wojskowego Biura Historycznego przeniósł się do Ministerstwa Oświaty. W jednej z sal zebrali się moi ochotnicy. O kapitulacji już wiedzą. Trzeba im teraz zakomunikować to oficjalnie i wydać odpowiednie zarządzenia. Przemówiłem krótko, podając przyczyny kapitulacji. Wyraziłem żal, że nie zdążyli pójść na front i zaświadczyć służbą w polu o swym stosunku do ojczyzny. Walka jednak trwać będzie nadal. Wrócicie do cywilnych ubrań, ale pamiętać musicie, żeście byli gotowi zginąć dla kraju i nadal musicie być na to gotowi. Przez organizację swoją dostaniecie w odpowiednim czasie rozkazy, co i jak macie robić. Zostaliście pobici, ale być pobitym i nie ulec to zwycięstwo. Musicie o tym pamiętać, chłopcy. Rzeczpospolita Polska niech żyje. Z Alei Szucha, wydawszy zarządzenia rozmundurowania i złożenia broni, jadę do dowództwa, do PKO. Tu nadal wre praca nad szczegółami warunków kapitulacji. Chwyta mnie Rummel i nakazuje napisać odezwę do mieszkańców od niego i porozumieć się jeszcze z prasą, gdyż mnóstwo ludzi w wojsku i w mieście nie zdaje sobie sprawy z istoty położenia i nagromadziło się dużo rozgoryczenia. Do niego, generała, zameldował się dzisiaj jakiś podchorąży, blady i zmieniony. Generał go przyjął, zorientował się od razu, o co chodzi. Podchorąży zaczął coś bez związku mówić o kapitulacji, obronie, honorze. Generał posadził go na krzesło i dobrotliwie po ojcowsku przedstawił powody kapitulacji. Gdy skończył, podchorąży rozszlochał się i przyznał, że przyszedł tu z zamiarem zabicia generała. Prosi teraz o wybaczenie. Nie wiedział, jaka jest sytuacja. Kierował się bólem i rozpaczą. Generał go ucałował i rozpłakanego odesłał do oddziału. Po wyjściu od generała chwyta mnie Kutrzeba z wyrzutami, żeśmy ze Starzyńskim w ostatniej dobie rozbujali ludność optymistycznymi pogłoskami i teraz są fatalne rezultaty. Odpowiedziałem, że nic w tym kierunku nie robiłem. Teraz zaś wszystko robię, co mogę, by wojsko i ludność poinformować o faktycznym stanie rzeczy. Nie wspominałem oczywiście, że w tych pogłoskach z ubiegłej doby czuję rękę Starzyńskiego. Od razu byłem temu przeciwny, ale Starzyński, jeśli on to zrobił, z nikim się w tej sprawie nie porozumiewał, w każdym razie nie ze mną. Jedno jest pewne, że te pogłoski były rozsiewane drogą organizacyjną, gdyż za wielki i za natychmiastowy przybrały zasięg. Objęły całe miasto i wszystko było pod ich wrażeniem, i to w chwili, kiedy toczyły się rokowania o warunki kapitulacji. Generał Rummel poleca mi napisanie odezwy od niego do ludności miasta. Biorę blok i ołówek i piszę projekt, który generał akceptuje. Odezwa brzmi: do obywateli stolicy. W związku z ogólnym położeniem wojennym na ziemiach polskich, nie dającym nadziei na jakąkolwiek pomoc czy odsiecz z zewnątrz, oraz w związku z niemożnością dalszej obrony stolicy z powodu braku wody, żywności i amunicji, zdecydowałem rozpoczęcie rokowań z dowództwem wojsk niemieckich. W wyniku tych rokowań zostały podpisane przeze mnie warunki kapitulacji gwarantujące w pełni ich honorowość. Tak więc oficerowie z białą bronią przechodzą do honorowej niewoli, a podoficerowie i szeregowcy po wypełnieniu niezbędnych formalności zostaną zwolnieni do domów. W wyniku podpisanej kapitulacji, począwszy od godziny 12 dnia 29 września, wojska niemieckie mogą rozpocząć wkraczanie do Warszawy. Losy wojenne są zmienne. Liczę więc, że ludność Warszawy, która bohaterskim zachowaniem swoim udowodniła swój głęboki patriotyzm, przyjmie fakt wkroczenia wojsk niemieckich ze spokojem, godnością i równowagą ducha. Dowódca Armii Warszawa, Juliusz Rummel, generał dywizji. Rokowania tymczasem trwają nadal. Bierze w nich udział cała ekipa wojskowa i miejska ze Starzyńskim na czele, gdyż zagadnienia wojskowe i miejskie są ściśle ze sobą związane. Niemcy w pierwszym rzędzie zażądali uprzątnięcia z barykad i przeszkód dróg prowadzących z zachodu na wschód, przez całe miasto, a więc linii Grochów-Wola, przez Aleje Jerozolimskie i most Księcia Józefa. Miasto ciągle w olbrzymim ruchu, istna wędrówka narodów z dzielnicy do dzielnicy, z ulicy na ulicę. Ludzie na rowerach, pieszo, na wózkach przenoszą toboły, walizki, uratowane od pożaru mienie, szukają poza tym żywności i wody. Kapelusze damskie znikły, panie wszystkie w chustkach na głowie. Jednakie warunki zdemokratyzowały ludność w jednej chwili. Popołudnie całe zajęte, bez chwili wytchnienia. Wczoraj już po południu ukazała się drukowana na szpitalnej Gazeta Wspólna, ale nie podała jeszcze żadnej wiadomości o kapitulacji, trochę tylko na jednej kolumnie wiadomości z nasłuchu radiowego. Dzisiaj nie wyszła, bo prasa zaskoczona, tak samo jak ludność, nie wiedziała co podać, a nie chciała bez porozumienia ze mną. Po południu mam więc ostatnią konferencję prasową na ulicy Zgoda 8 u prezesa Związku Wydawców Kałzika. Jest kilka osób. Kałzik, Polak, Kuczyńska z Polskiej Agencji Telegraficznej. Przedstawiam im sytuację, o której w ogólnych zarysach już wiedzą. Sytuację Starzyńskiego i moją osobistą. Wreszcie ze szczegółów, które im zakomunikowałem, uchwalamy ogłosić jutro wywiad z przedstawicielem dowództwa bez wymieniania mego nazwiska. Napisany został zaraz i wieczorem miałem już korektę w ręku. Wywiad pod tytułem „Jakie były przyczyny oddania Warszawy?” brzmi. Dla uzyskania informacji o motywach decyzji oddania Warszawy zwróciliśmy się do autorytatywnych kół w dowództwie Armii Warszawskiej z prośbą o oświetlenie sytuacji w sposób odpowiadający rzeczywistości. Miasto bowiem obiegają, względnie obiegały do niedawna, najrozmaitsze plotki, radosne wprawdzie i optymistyczne, ale pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia, a obecnie tym bardziej rażące wobec tragizmu sytuacji. Należy stwierdzić, brzmiała odpowiedź, że Warszawa wraz z Modlinem jest najprawdopodobniej ostatnią grupą walczących polskich jednostek wojskowych, która się broniła do wczorajszego dnia. I to broniła się pod względem wojskowym najzupełniej skutecznie, wiążąc tutaj znaczne siły przeciwnika, zadając mu bardzo duże straty i nie będąc pobita. Jeszcze bowiem wczoraj do godziny 12 w południe wzięliśmy na odcinku zachodnim 4 działa i 3 czołgi. Do rozpoczęcia pertraktacji z Niemcami zmusiło nas miasto. To jest zarówno głos tego miasta wyrażony przez jego przedstawicieli, którzy w nocy z poniedziałku na wtorek zwrócili się do generała Rumla z prośbą o możliwie natychmiastowe wstrzymanie działań, gdyż miasto nie może wytrzymać w tej sytuacji, w jakiej się znalazło. Jak i sam widok miasta i skonstatowanie pewnego istniejącego w nim stanu rzeczywistego, pożary, zniszczenia, brak wody. Ten zwłaszcza ostatni moment, to jest brak wody, wpłynął natychmiast na osłabienie siły odpornej wojska, które będąc na linii nie może żyć samą tylko suchą strawą. O dowozie zaś wody na pozycję prawie że nie było mowy. Względy te, połączone z brakiem amunicji, której byłoby jeszcze najwyżej na 3 lub 4 dni walki, sprawiły, iż dowództwo postanowiło skrócić okres obrony, jaki nam jeszcze pozostawał, o tych kilka dni, ażeby miasta nie narażać na jeszcze jeden albo i kilka takich nalotów jak poniedziałkowy. Tym bardziej, że nie tylko szczególna sytuacja, w jakiej znalazła się Warszawa i jej linie obronne, ale i ogólna sytuacja wojenna Polski nie dyktowały konieczności dalszego trwania. Jeśli bowiem chodziło o wzgląd polityczno-moralny, obronienie stolicy, to ten wzgląd został już całkowicie wypełniony ofiarą miasta, ludności i wojska. W tej kolejności właśnie, gdyż ofiary wojska były niewspółmierne do ofiar miasta i ludności. W poniedziałek miasto miało ogromne straty zarówno w budynkach, jak i w ludziach. Natomiast na linii frontu przypadło tylko 2-3 żołnierzy zabitych na batalion. To była zresztą celowa taktyka nieprzyjaciela. Zwalenie ciężaru boju na miasto, a nie na linię, co dawało podwójny efekt. Oszczędzało siły niemieckie, niszczyło zaś naszą łączność i tyły oraz łamało moralnie miasto. Ogień bowiem huraganowy ma na celu przede wszystkim działanie moralne. Otóż zarówno szczególne, jak i ogólne położenie nasze wskazywały na to, że obronę Warszawy należy zakończyć. Można bowiem wykonywać zadanie obrony pewnego punktu terenowego, pewnego ośrodka oporu, w tym tylko wypadku, jeśli on bądź wiąże bardzo znaczne siły nieprzyjaciela, bądź też jest w związku z jakąś inną operacją współcześnie dokonywaną. Otóż takiej operacji w Polsce już się dziś żadnej nie prowadzi. Nie było żadnego celu operacyjnego w prowadzeniu takiej walki, bo ani nikt nie idzie z odsieczą do Warszawy, ani my nikomu nie dajemy pomocy podtrzymywaniem dalszym obrony. Pozostały więc tylko względy moralne. Tym zaś przez 3-tygodniową zaciekłą obronę zostało zadośćuczynione. Wszystkie więc elementy, które spowodowały decyzję bronienia Warszawy, zostały już dawno wypełnione. Powtarzam, że Warszawa ani nikomu nie daje odsieczy, ani na żadną odsiecz nie czeka. Jakkolwiek bowiem nie mamy łączności z innymi grupami już od szeregu dni, należy przypuszczać, że te ostatnie ośrodki oporu, jakie jeszcze były poza Warszawą, musiały już złożyć broń albo składają ją, gdyż były w analogicznych warunkach, otoczone i pozbawione zaplecza, to jest prowiantu i amunicji. Tak było pod Lwowem, otoczonym przez wojska niemieckie i rosyjskie, tak było z Brześciem i innymi ośrodkami oporu. A wojsko bez zaplecza musi złożyć broń. Takie jest prawo wojny. Warszawa więc i Modlin stały się ostatnimi punktami oporu. W tych warunkach wszelkie pogłoski o takiej czy innej odsieczy były tylko pogłoskami. Taka jest sytuacja i takie konsekwencje wynikające z tej rzeczywistości. Czy kapitulacja Warszawy obejmuje także Modlin? Z Modlina dostaliśmy meldunek, że wczorajsze odparcie wszystkich ataków niemieckich odbyło się już ostatnimi nabojami, więc i Modlin musi kapitulować. A co jest z Helem? Nie mamy wiadomości już od 5 czy 6 dni. Po zakończeniu konferencji prasowej wracam znów do dowództwa, gdzie się odbywa odprawa ze wszystkimi dowódcami. Zebranych jest około 50 oficerów. Pułkownik Pragłowski odczytuje opracowane już szczegóły i wraz z pułkownikiem Tomaszewskim udzielają wszelkich wyjaśnień w wypadkach, gdy się nasuwają jakiekolwiek wątpliwości. Oficerowie już przez pierwsze emocje przeszli. Zajmują ich teraz szczegóły organizacyjne. Przejmują się, by wszystko poszło możliwie sprawnie. Z odprawy tej utkwiły mi w pamięci bezgranicznie smutne oczy pułkownika Strzeleckiego, dowódcy Brygady Kawalerii, wieloletniego oficera z biura inspekcji przy komendancie, a potem przy Śmigłym. Po odprawie posyłam Brzozowskiego po nasłuchy radiowe. Radio nadal pracuje nad nasłuchami, sam tam nie idę. Nie mam sił jeszcze raz żegnać się z tymi ludźmi. Nasłuchy przynoszą już wiadomości o kapitulacji Warszawy. BBC z Londynu podaje. Dziś po 22 dniach bohaterskiej walki przeciwko przygniatającej przemocy i brutalnym metodom wroga padła Warszawa. Wczoraj usłyszeliśmy rozpaczliwe wołania Warszawy i opis straszliwego zniszczenia, jakiemu uległo miasto. Obrona Warszawy przejdzie do historii świata. Wielka Brytania ze smutkiem przyjęła wiadomość o upadku miasta i z bólem odczuła niemożność przyniesienia tak koniecznej pomocy. Wierzcie jednak, że walka trwa i że Anglia i Francja w walce z Niemcami raz jeszcze zdecydują o losie Polski. W Izbie Lordów przemawiał Lord Smil, stwierdzając, że obrona Warszawy będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej. Są również wiadomości z Francji. Jean Thouvenin, komentator Radia Paryskiego, omówił kapitulację Warszawy w następujących słowach. Opór Warszawy skończony. Stolica Polski jest w ruinach. W wyniku ostatnich bombardowań i ataków artyleryjskich powstało ogromne niebezpieczeństwo dla ludności cywilnej. Rezerwuary wody zostały zniszczone. Tumany kurzu i popiołu unoszą się nad ulicami. Postulatem humanitaryzmu było ratowanie ludności od śmierci i epidemii. Cała prasa świata pochyla się w hołdzie wobec tej heroicznej obrony. Koniec jej niewątpliwie bolesny, ale stanowi on preludium do całkowitego wyzwolenia Polski. Obrona Warszawy jest zarazem przykładem tej wojny totalnej, którą prowadzi Hitler, gdyż to jego totalna wojna uczyniła z Warszawy fortecę. Wracam nocą na Aleję Szucha. Pożary ciągle trwają. Na ulicach leżą nadal jeszcze padłe konie, popiół, kurz i spalenizna wokół. Piątek, 29 września. Wyjeżdżam dziś do miasta już w ubraniu cywilnym. W dowództwie odmeldowuję się u generała Rumla, który wraz z Kutrzebą całkowicie podziela Starzyńskiego i moją decyzję zostania w Warszawie. W dowództwie ruch tak samo jak wczoraj. Mniej tylko pisaniny, więcej natomiast bieganiny. Na miasto rozsyłane są patrole oficerskie i podoficerskie, ażeby stłumić rabunki. Od samego bowiem rana pod hasłem, aby nic Niemcom nie zostawić, ludność zajmuje i roznosi po domach wszystko, co stanowiło własność państwową. Wynoszą więc meble z niespalonych części Ministerstwa Spraw Wojskowych, z kasyna oficerskiego. Rozdrapują zapasy węgla i koksu, benzyny i żywności. Przy czym rozpoczynają się również i zwykłe rabunki sklepów, zwłaszcza w dzielnicy żydowskiej. I to sklepów z ubraniami męskimi, gdyż kto może, przebiera się w cywila, by uniknąć niewoli i obozu jeńców. Z Marszałkowskiej przez Królewską, bo Świętokrzyska zupełnie zrujnowana i zwalona tak, że przejechać nie można. Wracam Nowym Światem w aleje. Widok makabryczny. Ostatni raz jechałem tędy w godzinach południowych pamiętnego poniedziałku, a właśnie po południu Nowy Świat został najbardziej zniszczony. Zwłaszcza odcinek od Świętokrzyskiej do Pierackiego przedstawia jedno rumowisko gruzów. Stawiam auto na chodniku, biorę lejkę i poczynam zdejmować poszczególne fragmenty. Na ulicy Tłoczno, na rogu Chmielnej i przy banku Gospodarstwa Krajowego są tylko wąskie przejścia na jeden wóz między gruzami zwalonych kamienic. Dzisiejsza Gazeta Wspólna podaje odezwę generała Rumla do wojska oraz odezwę Starzyńskiego do ludności Warszawy. Odezwa brzmi: obywatele, miasto nasze zostało zniszczone doszczętnie. Zepsucie wodociągów pozbawiło ludność wody, bez której żyć nie można. Również brak żywności daje się poważnie odczuwać. Dowódca armii, generał dywizji Rummel, mając na względzie położenie ludności, z ciężkim sercem postanowił w tej sytuacji zaniechać dalszej obrony stolicy. W tych warunkach ustaje zlecona mi rola komisarza cywilnego przy dowództwie obrony Warszawy, natomiast w związku ze zniszczeniem miasta i z warunkami bytu ludności wzmagają się zadania moje jako prezydenta miasta. Obywatele, dziękuję wam sercem całym za zaufanie, jakim darzyliście mnie przez cały czas obrony. Dziękuję wam za to, żeście posłuszni moim wezwaniom spełniali wytrwale i ofiarnie wszystkie swoje codzienne obowiązki, utrzymując w ten sposób życie nasze, pomimo tak trudnych warunków. Bezmiar bohaterstwa i ofiary wykazała ludność stolicy. Historia oceni należycie to poświęcenie, które nakazało nam trwać na posterunkach do ostatka. Musicie nadal pracować i w codziennym trudzie normować życie oraz rozpocząć odbudowę miasta. Wspólnym wysiłkiem Zarządu Miejskiego i Komitetu Obywatelskiego oraz całej ludności zadanie to musi być wykonane. Niech żyje Polska i jej stolica Warszawa. Stefan Starzyński, major rezerwy, prezydent miasta. Zaraz obok wydrukowana została następująca odezwa Komitetu Obywatelskiego. Obywatele, sytuacja, w jakiej znalazła się Warszawa, wymaga od was, obywatele, wytężenia sił, aby sprostać zadaniom, jakie nas odtąd czekają. Musimy wszyscy zachować hart ducha, godną ludności stolicy postawę, spokój i karność, pełnienie obowiązków, jakie na nas przypadły. Wzywamy was, obywatele, abyście przestrzegając ściśle porządku publicznego w oparciu o Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Warszawy i powołane przezeń jako jego organa Komitet Samoobrony Społecznej i Straż Obywatelską zachowywali się tak, jak przystoi wielkim tradycjom stolicy. Karni, spokojni, zjednoczeni braterskim uczuciem w dźwiganiu wspólnej doli, godnie przetrwamy chwile, jakie niesie nam przyszłość. Komitet Obywatelski. Prezydent miasta Starzyński Stefan, przewodniczący. Członkowie komitetu: Baranowski Władysław, Barylski Bronisław, Bożencki Marian, Cenkalski Zygmunt, ksiądz prałat Choromański Zygmunt, Ewert Józef, Gebetner Jan, Fajans Wacław, Kauzik Stanisław, Klarner Czesław, Kniaziołódzki Leon, Kulski Julian, Lubomirski Zdzisław, Miklaszewski Bolesław, Nowodworski Leon, Paszkowski Wacław, Pochowski Jan, Regulski Janusz, Różniecki Józef, Snopczyński Antoni, Staniszki Switold, Śliwiński Artur, Trapszo Tadeusz, Wierzbicki Andrzej, Zaremba Zygmunt. Warszawa dnia 28 września 1939 roku. Ponadto Gazeta Wspólna drukuje dzisiaj wczorajszy wywiad ze mną, zarządzenia Starzyńskiego w związku z oddawaniem miasta Niemcom i tekst komunikatu londyńskiego o upadku Warszawy. Akt pierwszy wojny zakończony. Dzisiaj po południu pierwsze oddziały niemieckie wkraczają do Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej dziękuję za wysłuchanie audiobooka Dziennik Wrześniowa Obrona Warszawy autorstwa Wacława Lipińskiego. Czytał Mariusz Bonaszewski. Realizacja Malaga Studio.